15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.
Jak zwykle w piątek, magazyn 15 na godzinę. Zbigniew Roszczyk, witam Państwa. Co dziś m.in. w programie? O rozpoczętym remoncie na lubuskiej A2 koło Rzepina, o tym już przypominamy od kilku dni. Do lasu tak, ale nie autem. Pamiętajmy o tym. Na życzenie słuchaczy ponownie gratis kontrolę aut, to już pod koniec czerwca. No i zajmiemy się również hulajnogami. To współczesny problem komunikacyjny. Zapraszam.
15 na godzinę.
Dzień dobry, Anna Ciamciak, reprezentująca Autostradę Wielkopolską. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pani Anno, spore utrudnienia na A2, przypomnijmy, rozpoczynają się prace, które potrwają no tak mniej więcej aż do połowy sierpnia, prawda?
Tak, mniej więcej na tyle planowany jest remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin, jednak będzie przebiegał on etapami i nie wszystkie etapy będą wymagały objazdów. Ten etap, który jest realizowany jako pierwszy, który rozpoczął się 9 czerwca, to remont nawierzchni na węźle autostradowym Rzepin i tutaj planowany jest objazd. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.
Jedziemy od Świebodzina w stronę granicy i jak powinni zachować się kierowcy właśnie dojeżdżając, no już bliżej Rzepina?
Od strony Świebodzina w kierunku granicy prosimy o wykorzystanie węzła autostradowego w Torzymiu. To znaczy kierowcy jadący autostradą A2 są proszeni o zjazd autostrady na węźle Torzym na drogę wojewódzką numer 138 w kierunku właśnie Torzynia i dalej drogi krajowej numer 92 na Rzepin. Ponadto przewidywane są utrudnienia w ruchu w obrębie północnego ronda oraz drogi powiatowej 1254F w kierunku miejscowości Rzepin właśnie.
Kierowcy proszeni są, czy po prostu to będzie nakaz? Jak to wygląda organizacyjnie, logistycznie?
To jest nakaz, ustawione są znaki, objazd obowiązuje właśnie już na węźle Torzym z kierunku drogi wojewódzkiej numer 138, tak jak mówiłam, i dalej drogi krajowej numer 92 na Rzepin.
Reasumując, wymuszony objazd. O, może tak.
Niestety tak, ze względu na remont nawierzchni w tym pierwszym etapie łącznicy zjazdowej z Poznania w kierunku Spinia oraz drogi krajowej numer 92, ten objazd jest konieczny. Prace będą podzielone na 10 etapów. Pierwszy rozpoczął się 9 czerwca. Przewidywane zakończenie to pierwsza połowa sierpnia. Nie każdy z tych etapów będzie wiązał się z objazdami czy większymi utrudnieniami w ruchu.
I proszę na koniec jeszcze powiedzieć, to wymuszony, że tak powiem, ze względów technicznych remont?
Tak, ponieważ będziemy remontować łącznicę zjazdową z Poznania w kierunku Rzepina, musimy ją wyłączyć z ruchu, żeby móc zmodernizować tą nawierzchnię i wówczas ruch pojazdów jest niemożliwy na tym fragmencie łącznicy.
Nasza wspólna prośba, wolniej, ostrożniej uważajmy, no i oczywiście dostosujmy się do tak zwanego tymczasowego oznakowania.
Tak, prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.
Dziękuję uprzejmie. Anna Ciamciak, reprezentująca Autostradę Wielkopolską. Dziękuję, szerokiej drogi.
Dziękuję bardzo.
15 na godzinę.
Panie dyrektorze, zaprosiłem pana na krótką rozmowę taką, powiedzmy, motoryzacyjno-leśną, bo lubią lubuszanie jeździć do lasu, lubią przyjezdni. Pamiętajmy, że połowę województwa lubuskiego stanowią lasy. Te lasy są przyjemne, ale i niebezpieczne. Gdzie i jak możemy wjechać? Proszę przypomnieć.
Wojciech Gruchala, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Zasada jest bardzo prosta, to znaczy na drogi leśne można wjeżdżać, po tych drogach się porusza, jeżeli one są oznaczone drogowskazami dojazdowymi do miejscowości. Natomiast wszystkie pozostałe drogi są jak gdyby drogami wewnętrznymi, zakładowymi lasów i tam nie wolno się poruszać. Należy zostawić pojazd na parkingu przyleśnym. Jedynie tutaj jest odstępstwo takie, że dla osób, które mają niepełnosprawność i mają do tego dokumenty, to one mogą wjechać również do lasu. Po prostu nie są w stanie się poruszać we własnej siłę.
Po prostu szanujmy faunę, florę, szanujmy siebie wzajemnie.
Znaczy to jest z jednej strony tak, ale z drugiej strony to musimy mieć świadomość, że coraz częściej zdarzeniami, jakimi mamy w lesie, jeśli chodzi o pożary, to są pożary od pojazdów wywołane między innymi katalizatorami. Często kierowcy nie zdają sobie sprawy, że zjeżdżając gdzieś na pobocze, często jest tam sucha trawa, odjeżdżając zostawiają nam problem, bo gdzieś tam się zacznie coś tlić, a potem jest pożar, a mamy tych pożarów w województwie lubuskim, najwięcej w Polsce. To też musimy mieć tego świadomość.
A miejscowym przyjezdnym przypomnijmy, że mamy wiele takich ładnie zorganizowanych parkingów śródleśnych, przyleśnych.
Tak, bo my od wielu lat inwestujemy w te parkingi właśnie po to, właśnie, żeby skanalizować ten ruch, żeby nie jeździli pojazdami samochodowymi po lesie, tylko żeby właśnie zostawili je na parkingach, ale można spacerować. I to też jest jak gdyby ważne, żeby też nie zakłócać właśnie życia tym zwierzętom, które są w lesie, ale również i innym osobom, które chcą odpoczywać, żeby też mogli się nacieszyć ciszą i odgłosami przyrody, a nie odgłosami motoryzacji, które mamy w mieście.
Szanujmy te nasze zielone płuca.
No właśnie.
Lubi pan las?
Po pierwsze, gdybym je lubił, to już...
Nie tak zakładałbym tego munduru.
To znaczy nie zostałbym leśnikiem, to jest po pierwsze, a też o tym świadczy, że już 40 lat w lasach pracuję, więc w związku z tym, no dziwne by to było, żebym nie lubił lasu. Dla zdrowia.
Dla zdrowia, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, proszę bardzo.
I zdrowia życzę.
Wszystkiego dobrego. Również życzę panu i wszystkim słuchaczom.
15 na godzinę.
Śmiało mogę powiedzieć, że dobre przykłady, dobre pomysły się sprawdzają i takim pomysłem była wspólna akcja Radia Zachód i Polskiego Związku Motorowego, do której między innymi włączyły się Polskie Linie Kolejowe, a także jeszcze sporo sprzymierzeńców, by sprawdzić światła. Robiliśmy to w maju, zainteresowanie było duże i w związku z tym jest taka sugestia, żeby akcję powtórzyć. Maciej Szurkowski, Polski Związek Motorowy. Powtarzamy.
Warto. Zresztą jak obserwujemy, bo to nie była pierwsza nasza akcja.
W roku.
Pierwsza w tym roku. I obserwuję większe zainteresowanie kierowców, żeby przygotować się przed wyjazdem, sprawdzić światła. No, a my mamy doświadczenie, że samochody przyjeżdżają do nas na przegląd rejestracyjny i mimo tego, że za każdym razem sprawdzamy, to bardzo często trzeba jednak te światła regulować. Warto to robić częściej, szczególnie przed wyjazdami, tak jak robiliśmy w maju, tak jak mam nadzieję zrobimy to w czerwcu, przed wakacjami. Coraz więcej o takich akcjach wiedzą kierowcy i coraz więcej chcę z nich skorzystać.
To przypomnijmy jeszcze, w czasie pierwszej akcji ponad 50 samochodów.
Tak, akcję robiliśmy wspólnie w Zielonej Górze i w Gorzowie, na naszych stacjach kontroli pojazdów. Ponad 50 samochodów. Fajnie, że wspólnie Radio Zachód i Polskie Linie Kolejowe przygotowały gadżety. Połączone już z takim Dniem Dziecka, więc jeżeli ktoś przyjechał, dostał gadżety, dzieci też na tym skorzystały. Były informacje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego dla najmłodszych.
Dla dzieci,
kolorowanki, tak. Ale wszystko pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego, także jakby to się zazębia. I ta akcja dla kierowców bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również informacja dla dzieci.
Mamy deklarację, że Polskie Linie włączą się do tej drugiej akcji również.
Super.
No to już teraz przypomnijmy te techniczne, logistyczne obwarowania tej akcji.
Wtorek, 29 czerwca, w godzinach od 11 do 17. Zapraszamy na stację kontroli pojazdów w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Kosynierów Gdyńskich i w Zielonej Górze przy Alei Wojska Polskiego. Zapraszamy do skorzystania z mapy w telefonie, gdzie można wpisać PZM stacja kontroli pojazdów.
I na koniec oczywiście istotne przypomnienie, jest to akcja bezpłatnego sprawdzenia świateł.
Chętnie pomagamy przy organizacji tego typu akcji. Jest to całkowicie bezpłatne. Jeżeli okaże się, że niesprawność układu oświetlenia jest większa, to doradzimy, umówimy się, co należy zrobić, jak to naprawić.
15 na godzinę.
Marek Pasek, sekretarz Lubuskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Nie gubi się pan w tych ostatnich przepisach? Chodzi o hulajnogi, urządzenia transportu osobistego, rowery. No jest trochę tego, prawda?
No z przykrością muszę powiedzieć, że gubię się. Nie tylko w samych tych urządzeniach, ale również w przepisach do tych urządzeń, bo są bardzo zróżnicowane.
No nie jest to proste. Czytałem raz, drugi, trzeci.
Powiem, że na tym etapie nie chciałbym interpretować przepisów. Jedynie mógłbym mówić, prosić za zalecać jakąś jazdę bezpieczną, dlatego że z tymi przepisami trzeba się oswoić, potrzeba na to czasu, a mam nadzieję, że one się wkrótce zmienią, dlatego że w momencie, kiedy weszły, czyli 20 maja, już stały się nieaktualne, także chciałbym też o tym powiedzieć.
A gdzie kryją się haczyki właśnie?
Te wszystkie urządzenia, a więc hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, zwane UTO, oraz urządzenia wspomagające transport, czyli te, które są napędzane mięśniami, powiedzmy, tej osoby, która jedzie, i rower powinny moim zdaniem znajdować się w jednej grupie sprzętu, którym się poruszamy i powinny podlegać w sposób jednakowy wszystkim przepisom. Natomiast na dzisiaj jest to tak, że są to przepisy zróżnicowane w zależności właśnie od tego, jaką nazwę posiada dane urządzenie, gdzie ono podpada. Przykładem takim podstawowym jest rower, rowerzysta, który jak wiemy nie może poruszać się po chodniku. Natomiast jeżeli chodzi o hulajnogę elektryczną, to okazuje się, że w jakichś warunkach ona może poruszać się po chodniku, co oznacza w skrócie, osoby jeżdżące hulajnogą elektryczną będą jeździły po chodniku i to niezależnie od tego, jaka jest sytuacja na zewnątrz, to znaczy w okolicy. Jest zapisane w przepisie, że taka osoba powinna jechać z prędkością zbliżoną do prędkości osoby pieszej. To, co ja obserwuję na dzisiaj, osoby jeżdżące na hulajnodze naprawdę nie przestrzegają tego zasadniczego przepisu. Co to znaczy zderzenie z pieszym na chodniku? Na chodniku, gdzie pieszy, wydaje mu się, że jest bezpieczny, że to tylko tam jest właśnie bezpieczny. Połamanie kości, no wręcz nawet może w ostateczności doprowadzić do tego, że ktoś zginie. Oczywiście ktoś powie, no po co mi taka hulajnoga, jeżeli mam się poruszać 3 km na godzinę? No to ja odpowiem, no albo jedź sobie tam na taki tor, gdzie możesz poruszać się szybciej, albo nie kupuj tych hulajnogi, po prostu.
Skoro już mówimy o hulajnogach, to są po prostu nieżyciowe te przepisy, które weszły. Kolejna sprawa, na hulajnodze jedziemy na stojąco, a możemy siedzieć?
Przepis stał się martwy jakby częściowo właśnie w dniu wejścia, dlatego że okazuje się, że w zapisie o hulajnogach elektrycznych jest napisane, że jest to pojazd bez siodełka. Tymczasem sam powiem panu, państwu, jeździłem taką hulajnogą gdzieś tam nad morzem w ramach wypoczynku, że posiadają właśnie siedzenia. I co wtedy? Okazuje się, że taka hulajnoga z siedzeniem już będzie poza przepisem. Czyli jeżeli coś by się zdarzyło, to ona nie podpada pod ten przepis.
I ostatnia kwestia, to już pewna kultura też, zachowanie się, porzucanie hulajnóg. Widać te hulajnogi w różnych miejscach, nie stojące, leżące wprost.
Oczywiście tu chodzi o system wypożyczonych hulajnóg, bo są, trzeba sobie podzielić hulajnogi z wypożyczalni, gdzie jedziemy od momentu do momentu, użytkujemy ją przez jakiś czas i za to płacimy. W odróżnieniu od hulajnóg prywatnych, gdzie nikt, żaden właściciel...
No, jest chyba mniej.
Ale żaden właściciel nie porzuci swojej hulajnogi byle gdzie. No to jest oczywista sprawa, dlatego jest wyższość hulajnóg tych właśnie prywatnych nad tymi z wypożyczalni. W przepisach jest tam określone, w jakim miejscu może parkować, być pozostawiona ta hulajnoga. Ona ma być jak najdalej od krawędzi jezdni, na chodniku, przy tej krawędzi chodnika, która jest jak najdalej od właśnie oddalona od jezdni, z pozostawieniem 1,5 metra co najmniej. Nie może leżeć byle jak, tylko być ustawiona w pionie tak, żeby na przykład osoby niewidzące idące z białą laską, czy każdy inny przypadkowo nadchodzący pieszy, żeby po prostu się nie potknął, nie uszkodził sobie ciała.
Coś czuję, Pani Marku, kończąc, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa o hulajnogach, o urządzeniach transportu osobistego UTO, przypomina mi to UFO trochę.
Lubuska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego cały czas zgłasza uwagi do Krajowej Rady BRD o zmiany pewne. Oczywiście są to nasze uwagi z uzasadnieniem, no niestety, ale liczymy na to, że zdrowy rozsądek zwycięży i będzie bezpieczny.
Z nadzieją, Marek Pasek, sekretarz Lubuskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.